W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, polityczne podsumowanie tygodnia, czas rozpocząć. Daniel Rutkowski, dzień dobry. A dzisiaj w naszym studiu gorzoscy radni, którzy wezmą udział w naszej dyskusji. Tomasz Szafacki, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jerzy Sobolewski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jan Kaczanowski, klub radnych Gorzów Plus, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tematy miejskie dzisiaj, drodzy państwo, tych tematów nie brakuje. Będziemy mówić, nasi gorzoscy radni, nasi goście dzisiaj będą komentować między innymi ostatnią sesję Rady Miasta, decyzje jakie zapadły i dyskusja jaka się toczyła. Będziemy rozmawiać także o przetargach gorzowskich. Zacznijmy od informacji dobrej. Tu chyba jest wspólny mianownik, ale jak duże ma znaczenie ta informacja dla państwa? Elektryfikacja odcinka z Kostrzyna przez Gorzów do Krzyża jest dobrą informacją, jest ekonomicznie uzasadniona, nie tylko ekonomicznie, to także element, który jakby Gorzów zbliży z centrum naszego kraju, bo mówiąc całkiem serio, Gorzów jest jedynym miastem wojewódzkim, który takiej elektryfikacji jeszcze nie ma. Jak komentują tą sprawę gorzowscy radni? Oczywiście potrzeba jeszcze lat, zanim pierwszy pociąg tą linią dojedzie do Gorzowa, ale jest światełko w tunelu. Jak duże? Tomasz Szafacki.
No chyba tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jest to dobra wiadomość dla Gorzowa i naszego regionu. Czekaliśmy na to bardzo wiele lat. Może to nie wstyd, ale no po prostu szkoda, że to się w Gorzowie dzieje na samym końcu, że tak powiem. Walka o elektryfikację trwała latami. Cieszymy się, że PKP podjęła taką decyzję, popartą przecież nie bezpodstawnie badaniami, które wykazały, że jest to linia rentowna, jest to linia potrzebna ludziom i jest to linia, na której można zarabiać. Dlatego też podjęto taką decyzję. Miejmy nadzieję, że po prostu realizacja tej inwestycji przebiegnie gładko i skończy się jak najszybciej.
Czy właśnie nie, to wszystko nie rozejdzie się w czasie za bardzo i tak naprawdę gdzieś wszystko jest schowane w szczegółach, prawda? W każdym razie umowa została podpisana, pierwszy krok został zrobiony.
No zgadza się. No, teraz no, tylko rzeczywistość może nas zaskoczyć tutaj. Jak wiemy, inwestycje przebiegają w różny sposób. Miejmy nadzieję po prostu, że PKP podejdzie poważnie do tematu i wykona ważną dla naszego regionu oraz miasta inwestycje w jak najszybszym czasie.
Jak ocenia podpisanie umowy, to nie dalej jak w poniedziałek miało miejsce na wykonanie dokumentacji. Jan Kaczanowski.
Wszystko, co pozytywnie w Gorzowie się dzieje lub będzie działo, należy to oczywiście ocenić bardzo pozytywnie, obojętnie kto by to nie czynił. Z tego, co wiem, to ogromne starania w ostatnim czasie w tym temacie poczyniła pani minister Elżbieta Rafalska i należy się jej za to na pewno ogromny szacunek.
Myśli pan, że bez lobby politycznego nie byłoby tej linii, tej inwestycji?
Tak na to wychodzi. Ja tylko przypomnę, że przymiarki do elektryfikacji tego odcinka 203, czyli odcinka Krzyż-Kostrzyn, one były pierwsze już w latach 70. Państwo może tego nie pamiętają, ale takie są fakty i w zasadzie już były decyzje, że w latach 80. ten odcinek miał być elektryfikowany. Jest to o tyle po prostu ważne, że to byłoby łatwiejsze skomunikowanie się tu właśnie Gorzowa, między innymi z Bydgoszczą, a także z innymi rejonami naszego kraju. Przypomnę również, że ten odcinek był bardzo mocno obciążony właśnie w latach 70., między innymi dowożąc węgiel do gorzowskiej elektrociepłowni, a także do innych rejonów naszego, na tej właśnie linii. Ale co stało na przeszkodzie? Bo akurat ten temat nieustannie mnie interesował i interesuje, dlatego że nie wiem, czy państwo wiedzą.
Brakowało decyzji politycznej wynika.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale przypomnę i mówię to z wielką satysfakcją. Moje pierwsze kroki zawodowe to była praca właśnie na PKP. Wówczas, kiedy przestałem pracować, niestety na tym PKP zaczęło działać się nie tak, ale to taki po prostu mały żarcik. Ale na przeszkodzie w tym wszystkim stała właśnie estakada. Dlatego, że to jest ogromny koszt, ogromne przedsięwzięcie i również tutaj
szacunek... ale jak podjęto decyzję o remoncie estakady, to bez elektryfikacji, prawda?
No właśnie. I dlatego też ogromny szacunek dla byłej koalicji rządowej PO-PSL, gdzie między innymi podjęto decyzję, że w końcu estakada w Gorzowie jest remontowana. Tak przy okazji również przypomnę.
Bez elektryfikacji jednak.
Właśnie zmierzam w tym kierunku. Tak przypomnę, że koszt remontu tej estakady wraz z modernizacją między innymi dworca kolejowego to jest około 110 milionów złotych. Z tego 80% to są środki unijne. Jeśli ktokolwiek mi się odważy w Gorzowie, bo mogę tych jeszcze innych przykładów po prostu podać, jak bulwar nad Wartą, czyli most staromiejski, też 110 milionów złotych koszt, 85 milionów właśnie to środki
Mamy
unijne.
Jeszcze dużo tematów, proszę o skrócenie swoich wypowiedzi.
Przyda się to panu i przyda się na pewno państwu. Ja z przyjemnością oglądam pana i słucham pana programów sportowych, jak pan się odnosi do aspektów historycznych.
Okay.
I kończę.
Ale ja
i
muszę zadbać o pozostałych naszych gości. Też chcą zabrać
głos.
Ale
oni z ciekawością tego również wysłuchają. I powiem po prostu tak, że 80% tych środków to są środki unijne. Jeśli ktokolwiek mi podniesie głos krytyczny w kontekście Unii, to wcale nie oznacza, żeby tego po prostu nie zmieniać. Fakty w Gorzowie są następujące. I na koniec. Jeśli remontowana jest estakada, to fachowcy określają, bo z tego co ja wiem, to jest pierwsza, że tak powiem, decyzja ze strony zarządu PKP, ale do ostatniej decyzji to jeszcze są troszeczkę po prostu czasu, to należałoby remont tej estakady wykorzystać po to, żeby już podłoże przygotować wraz z infrastrukturą do tego, żeby po prostu tam nie zaglądać później za jakiś czas.
W tej chwili nie można. Ale Marcin Kazimierczak.
Odwołać się trzeba do fachowców.
Marcin Kazimierczak.
Marcin, mów.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ludzie dla miasta, proszę bardzo.
Na pewno ta inwestycja przyczyni się, jak już zostanie zrealizowana. No, niewątpliwie jest to o jakieś co najmniej 10 lat za późno, ponieważ jednak ten rozwój
co najmniej
miasta,
tak jest.
Tak, to jest od wielu lat planowane. Wiele się mówiło właśnie, ciągle się mówiło o tym, że ona jest potrzebna, ale niewiele się działo. Bardzo dobrze i na pewno szacunek się należy dla wszystkich tych, którzy wpływali również właśnie te lobby polityczne robili, aby ta inwestycja w końcu została zrealizowana. Jest to na pewno impuls, będzie impuls rozwojowy dla Gorzowa, choćby ze względu na to, że będzie można tutaj do Gorzowa doprowadzić pociągi dalekobieżne, które do tej pory musiały być przepinane składy, kursować tramwaje tak zwane, tak, które wiadomo, że były ograniczone w swoim zarówno zasięgu, jak i pojemności, dlatego no, niewątpliwie będzie to natomiast pierwszy w sumie dopiero krok zostanie wykonany, studium wykonalności, dopiero po nim będzie można określić dokładnie, jaki to będzie koszt inwestycji, jakie będą zagrożenia w realizacji, no także i tak perspektywa podejrzewam, że jakieś 7 lat dopiero będzie nas czekała, zanim to zostanie faktycznie zrealizowane.
Różnie jest to szacowane, niektórzy eksperci mówią około 5 lat, także to pewnie czas pokaże.
No ale przeszło rok, ale jak nie dwa, będzie przygotowywane same studium wykonalności. Później projekt, wiadomo, a realizacja to już kolejne. Jeszcze kwestia będzie oczywiście ważna, żeby znaleźć później na to pieniądze, bo to na razie mamy pieniądze tylko i wyłącznie na studium wykonalności.
No tak, ale na razie na kolejnie brakuje. Brakuje jakby skuteczności wykorzystaniu tych środków, prawda? Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
A to prawda.
Na początek taka mała dygresja. Gdyby kolega Janek dalej pracował na PKP, to na pewno ta linia byłaby już zrealizowana, prawda, prawda Janku?
Janeczku, bardziej serdecznie dziękuję. Jestem właśnie pewny. Nie żałuję, że przyszedłem dzisiaj do studia. A pociągi by jeździły, jak Rafalski mówi, na wodę. O, to jest
atmosfera.
Wracając do
atmosfera.
Tematu.
Świetna humor, jak zwykle dopisuje naszym gościom.
Wracając do tematu, pan redaktor powiedział, że to potrzeba lat. Janek powiedział, że decyzje były już w latach 80. podjęte, a dalej elektryfikacja nie ma. Ja, póki słowo nie stanie się ciałem, to do końca będę sceptyczny co do tego, bo już niejedna ekipa, niejedna była deklaracja związana z tym, że ta elektryfikacja będzie, bo oczywiście kierunek jest dobry, jeżeli to będzie prowadziło ku celowi, to jak najbardziej tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, że jest to niezbędne wręcz dla Gorzowa, tylko z PLK tutaj Gorzów ma różne no, różne sprawy i nie do końca takie no, pozytywne dla Gorzowa.
Załatwione, przypomnę, chociażby
właśnie kładka, ostatnia sprawa niż, ostatnia sprawa z kładką, most na Koszczyńskiej nieremontowany również, także tutaj różnie można interpretować i różnie można podchodzić do tego, czy rzeczywiście te deklaracje są na tyle poważne i na tyle no, się sprawdzą, że można mieć wiele wątpliwości. Na pewno to jest potrzebne Gorzowowi, to nie ulega wątpliwości i nie ma więcej tutaj nic w zasadzie do tematu. Bo,
pierwszy etap planistyczny to 5 milionów, więc to nie są małe środki, prawda? To obejmuje właśnie
podpisanie. Tak, dlatego mówię, póki te pieniądze wpłyną, dopóki się nie zacznie sprawa związana z opracowaniem projektu, to trzeba to po prostu pilnować, trzeba tego pilnować, my będziemy na pewno...
Ja bardzo krótko
teraz... Ale mówię, no dobrze się stało, że jest jakieś światełko rzeczywiście w tunelu.
Chciałbym przejść do kolejnej informacji, którą chciałbym, żeby nasi radni skomentowali. Nieudany przetarg na przebudowę ulicy Kostrzyńskiej, przez co nie udało się dotąd rozpocząć inwestycji, to wina głównie firmy Balzola i protestujących obrońców drzew. Takie są najbardziej ogólne wnioski z audytu przeprowadzonego w tej sprawie w Urzędzie Miasta. Posłuchajmy materiału naszej reporterki.
Można było co prawda zatrzymać wadium, ale urzędnicy nie zakładali, że firma celowo przedłuży czas do podpisania umowy, by minął termin ważności wadium. Termin minął, wadium trzeba było zwrócić, a Balzola umowę na remont Kostrzyńskiej nie podpisała, tłumacząc, że między innymi są to zbyt krótkie terminy. Wyniki kontroli wskazują także, że można było wezwać Balzolę do podpisania umowy tuż po otrzymaniu zielonego światła z Urzędu Zamówień Publicznych, ale na niewiele by się to zdało według kontrolujących, bo firma i tak poprosiła o 7 dni na załatwienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co i tak przesunąłoby termin podpisania poza termin ważności wadium. Według kontrolujących swoje do fiaska przetargu dołożyli także protestujący w sprawie wycinki drzew, przez co samą wycinkę rozpoczęto 75 dni po pierwszym terminie i dopiero wówczas można było rozpisać przetarg.
Materiał przygotowała Anna Przybylak, nasza reporterka. Audyt przeprowadzony został przez Wydział Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz Urzędu Miasta. Jak panowie komentujecie tę sprawę? Marcin Kazimierczak, tym razem od pana zaczniemy.
No przede wszystkim we wnioskach zabrakło mi jednej rzeczy, która była poruszana już na początku praktycznie całego audytu i protokołu z audytu. Jest to rzecz związana z tym, że ewidentnie brakuje również zasobów kadrowych w Urzędzie Miasta.
Okazuje się, że firma miała lepszych prawników, sprytniejszych?
Nie, ale już na początku jakby całego postępowania właśnie w wynikach audytu jest wskazane również, że pracownicy są bardzo mocno przeciążeni. To również z pewnością rzutuje właśnie na sam proces procedowania.
Nadbałość o szczegóły, tak?
Nadbałość o szczegóły, na konieczność uczestniczenia w różnego rodzaju komisjach przetargowych, przygotowanie dokumentacji. Jeśli pracownicy, którzy prowadzą i odpowiadają za realizację tych inwestycji, mają zbyt dużo inwestycji do zrealizowania, no to później się niestety również tak dzieje, że te terminy się przesuwają. Natomiast jeśli chodzi o...
O wnioski na przyszłość, bo to chyba najważniejsze.
Tak. Natomiast jeśli chodzi o cały aspekt ekologiczny, no to tutaj jednak uważam również, że nie został wzięty pod uwagę sam aspekt konsultacji pewnych publicznych z zainteresowanymi stronami, ponieważ już nawet Krajowa Polityka Miejska, która została przyjęta przez rząd, określa pewne dobre kierunki działania samorządu w zakresie tego, aby unikać konfliktów właśnie ze stronami społecznymi poprzez odpowiednie informowanie i możliwość uczestniczenia właśnie w stronie społecznej w całym procesie realizacji inwestycji i planowania tej inwestycji. No uważam, że akurat tego w ogóle zabrakło w mieście. No, później pojawiały się również różne zarzuty ze strony właśnie służb prezydenta i samych władz miasta, że za to odpowiadają, że to jest jakaś tam walka polityczna i tak dalej.
Ekoterroryści, natomiast... padały takie sformułowania, ale z drugiej strony nie było tam ciut, nie widzi pan naprawdę tam ciut złośliwości ze strony osób, które dbały o ekologię, bo tam znajdowane były co chwilę jakieś szczegóły, które znowu przedłużały.
Szanowni Państwo, inwestycje. Przede wszystkim jest jedna sprawa, że przy realizacji inwestycji unijnych Unia Europejska sama wymaga, aby ten aspekt szanowania
przyrody.
Szanowania przyrody właśnie był brany jako jeden z podstawowych elementów właśnie przy realizacji inwestycji. No tutaj zabrakło. No, mieliśmy sytuację, że jednoznacznie została podjęta decyzja, wycinamy wszystkie drzewa na ulicy Kostrzyńskiej. No i tylko tak naprawdę ten element, że brak dbałości o to, żeby chociażby część drzew zachować, był impulsem tak naprawdę do tego, żeby pojawiły się te protesty społeczne.
Summa summarum, cała procedura będzie dużo kosztować mieszkańców miasto, tak? Bo inwestycja podrożała po prostu. Tomasz Ofalski.
Zgadza się. Ja się tu szybko odniosę może do tych kwestii ekologicznych, bo trudno nie odnieść wrażenia, że to było takie, powiedzmy, polowanie na robaczka, czyli szukanie jakiegoś powodu, dla którego można by tego nie budować, więc nie zgadzam się tutaj z tym, ponieważ ileś razy, na początku chyba były nietoperze, tak, które okazało się, że ich tam nie ma. Dokładnie, więc trudno Mech, naprawdę nie odnieść wrażenia, że to było jakieś zlecenie polityczne, bo tak to niestety z boku wygląda. Wracając do samego audytu. No, nie można było się spodziewać niczego innego niż to, że wewnętrzny audyt znajdzie zewnętrzne przyczyny, zewnętrzne przyczyny niedoskonałości przetargu oraz braku startu tej inwestycji.
Czyli inaczej mówiąc, nie wierzy pan w
obiektywizm, tak? Nie spodziewałem się, że znajdzie się odważny urzędnik, który powie, że bezczynność lub też nieudolność prezydenta i jego ludzi doprowadziła do tego, że ta inwestycja jest na etapie, jakim jest, czyli prawie że żadnym. Na pewno część tego audytu można powiedzieć, że jest obiektywna. Też zgadzam się z kolegą, że brakuje zdecydowanie miejsc dla urzędników przy ogrom tych inwestycji.
Miejsc nie brakuje, urzędników brakuje.
Zgadza się, foteli dla urzędników oraz biurek, że tak powiem, oraz naturalnie pieniędzy na to. Niestety, ale powinien magistrat pomyśleć o tym, co zrobić, żeby te wszystkie inwestycje sprawnie przebiegały. Jeżeli popatrzymy się tak z szerszej perspektywy, jakie gigantyczne pieniądze przypłynęły do Gorzowa i zarządzają ta sama liczba osób, które zarządzała dużo mniejszymi. Mamy chociażby teraz inwestycje komunikacyjne w Gorzowie na 300 milionów złotych. Ja nie słyszałem o stworzeniu jakiejkolwiek specjalnej komórki w Urzędzie Miasta do zajmowania się czymś takim. Czyli ja rozumiem, że mniej więcej takie inwestycje będzie obsługiwał ktoś, kto zajmuje się innymi rzeczami. Przecież
słyszymy o wakatach i o tym, że miasto szuka pracowników. Tak?
No, dokładnie, ale to jest...
Około 30 wakatów.
W takim razie miasto jest mało skuteczne. Powinno znaleźć jakieś nowe sposoby. Ja nie jestem prezydentem, ja nie pracuję dla Urzędu Miasta i trudno mi jest postawić się w tej chwili w ich miejscu, ale ja z boku obserwując to, niestety, ale jestem lekko załamany, ponieważ te pieniądze powinny obsługiwać znacznie większa ilość osób, fachowców.
Ale to też jest jeszcze jedna sprawa, że właśnie jakby całość przygotowania urzędu i jego dostosowania do tego, aby te inwestycje zostały zrealizowane, są po stronie pana prezydenta. Natomiast my jako radni również nie zauważyliśmy żadnego wniosku takiego, który by pozwalał na zatrudnienie albo zwiększenie wynagrodzeń urzędników po to, żeby dostosować organizację do realizowania tych zadań.
Zrobiono nową siatkę, tak, wynagrodzeń.
Jak widać, nie przyniosło to żadnego efektu.
Przyczyniło się w niektórych przypadkach do podwyżek. Jan Kaczanowski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, wybaczcie mi, że ja jednym zdaniem dosłownie wrócę do tego ważnego pierwszego tematu zapowiedzi elektryfikacji odcinka Krzyż-Koszy. Dlatego, że...
Kto tam jest ministrem transportu?
Proszę zrozumieć. Ja akurat miałem przyjemność rozmawiać, gdy dowiedziałem się o tej ważnej sprawie. Naprawdę mam wielu znajomych na PKP i z fachowcami z tej dziedziny. I powtarzają do znudzenia jeszcze raz. Gdyby nie była remontowana estakada, zapowiedzi takiej decyzji byłoby niemożliwe. A jeśli jest ona remontowana, wykorzystać ten moment, żeby nie było znowu zwlekane przez dziesięciolecia, dlatego że coś zostało przy tej okazji
świetnie
remontu estakady
i
nie
chyba
zrobione.
Już wszystko na temat estakady powiedzieliśmy, prawda? Chciałbym tylko przypomnieć... Chciałbym tylko przypomnieć,
temat,
że potrzebujemy... Oczywiście, ale potrzebujemy jeszcze czasu na tak ważne tematy jak przetarg DK22, czy ostatnia sesja Rady Miasta?
Proponuję do kierownictwa radia publicznego, aha, czy telewizji publicznej. W końcu ta
telewizja
i te są właśnie dla
panie
społeczeństwa.
Radny, kolejne sekundy uciekają, proszę bardzo, do tematu.
One są dla społeczeństwa, panie redaktorze, i oni powinni dyskutować o tych ważnych sprawach, które właśnie mieszkańców i społeczeństwo interesują, a nie tematami z nakazu. A teraz przechodzimy do ulicy, że tak powiem, Kostrzyńskiej. Temat jest po prostu na pewno też również ważny, też bardzo po prostu istotny i nie jest taki jednoznaczny na pewno w ocenie. Ja zastanawiałem się wówczas, kiedy ten raport poczytałem i sobie wynotowałem takie cztery przyczyny, które doprowadziły do tego, do tej sytuacji, z którą mamy w dniu dzisiejszym do czynienia.
I jakie to są
zanim
przyczyny?
O tych przyczynach powiem, to jest też i pozytywna zapowiedź, że prawdopodobnie niebawem w końcu umowa z tą firmą, która obecnie wygrała po prostu przetarg, będzie podpisana, nawet jeśli miasto będzie musiało dodać te około 6 milionów złotych. Wyjścia tutaj absolutnie nie ma. Koszty wzrosły. Brak ludzi do pracy i tak dalej, i tak dalej. Także to są tematy bardzo, bardzo na pewno jednym z istotnych i ważnych przyczyn. To są, ja nie wchodzę w szczegóły, to są protesty społeczne w kontekście wycinki drzew przy ulicy Kostrzyńskiej. To, z tego co ja obliczyłem, to jest około 3 miesiące spowodowało wydłużenia dojścia do ewentualnego podpisania umowy. Niespodziewanie również w tym samym okresie, a nawet troszeczkę później, nastąpiła kompleksowa kontrola Urzędu Zamówień Publicznych. Ona miała prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami się, że tak powiem, odbić i to też przyczyniło się do tego, że umowy nie można było podpisać. Następnie Urząd Marszałkowski, to też trzeba publicznie i głośno powiedzieć, że nie do końca po prostu wiedział, czy on ma podejmować decyzję, czy miasto może wydłużyć termin realizacji tej inwestycji do końca 2019 roku, czy też nie. Takie są po prostu fakty.
Na ministra, dopiero decyzję ministra czekała.
Dopiero po kilku tygodniach zapowiedziano do władz miasta, że to podejmuje decyzję ministerstwo. W związku z tym miasto zwróciło się do ministerstwa i ministerstwo wyraziło zgodę. Ale w międzyczasie firma właśnie, która wygrała ten przetarg.
Czy analizowała
wszystko? Ja sądzę, że to było absolutnie takie przedłużanie sprawy, taktyka, zdecydowanie jej na rękę. Tak nawiasem rzecz ujmując i określając bardzo poważnie, to ja powiem wam szczerze, że po realizacji tej inwestycji przez tą firmę Bazola przy ulicy, gdzie realizowała inwestycje przy Borowskiego, a jak ona była realizowana, też żeśmy niejednokrotnie dyskutowali w tym studio.
Oficjalnie miasto jest zadowolone.
Oficjalnie jest zadowolone, ale nie za bardzo. W każdym razie ta firma robiła po prostu wszystko, żeby umowy nie podpisać.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Ja może troszeczkę historii powiem państwu, bo w zasadzie było tak, że w 2016 roku, w grudniu 2016 roku pan wojewoda podpisał już decyzję związaną z tym, że decyzję tak zwanego z RIT-ów, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w grudniu 2016 roku, czyli jak wojewoda podpisał, czyli miasto było wtedy przygotowane, bo wojewoda na podstawie przygotowania miasta wydaje opinię, prawda? Inwestycja miała się zacząć, cały projekt miał się zacząć w 2017 na wiosnę. I wtedy zaczęły się właśnie sprawy związane z odwołaniem, sprawy ekologów i zaczęły się przeciąganie tego wszystkiego. I tutaj końca miasto nie było władne co do tego, że miało jakąkolwiek decyzję na te wszystkie terminy. Bo tak jak powiedziałem, inwestycja wtedy miała kosztować 44 miliony, przypomnę państwu, tak? Z tego połowę pieniędzy mieliśmy z Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski tutaj czekał, jeżeli potem ta decyzja była taka, że rzeczywiście poszczególne etapy musiały być tutaj decydowane przez Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski czekał na decyzję ministra. To nie jest tak, że Urząd Marszałkowski cokolwiek zwlekał z decyzją, bo musiał mieć decyzję ministra, żeby pozwolić na przedłużenie.
Jurek, ja już nie mówię,
na przedłużenie inwestycji. Przypomnę państwu, że teraz okazuje się, że mieliśmy już inwestycje na wysokości 59 milionów. A firma Budymek, która wygrała tę inwestycję, teraz wygrała najmniej, dała 65 milionów. Nie wspomnę o
Czyli 6 milionów dołożyć.
Za chwilę będziemy mieli taką sumę, jakbyśmy mieli
89,
pasy. Tak, za chwilę będziemy mieli taką sumę, jakbyśmy mieli dwa pasy w każdą ze stron.
Firma 80 milionów miał tak.
No ale panowie, no teraz ja chyba mówię, to mówię.
Jerzy Sobolewski, proszę bardzo. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, Jerzy Sobolewski.
Także okazuje się, że firma, tak jak powiedziałem, Budimex, która wygrała 65 milionów obecnie, czyli prawie 20 milionów mamy więcej niż pierwotnie planowaliśmy, czyli 44, a mamy teraz 65. Dobrze, że rzeczywiście znalazły się w zasadzie trzy firmy do przetargu. Z tego Budimex był najtańszy, bo tak jak wcześniej powiedziałem, firma Strabag 89 milionów, prawie 90 sobie zażyczyła. No to już w ogóle jest abstrakcyjna kwota. Miasto miało 59 przygotowane na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, zresztą kolega Janek powiedział, że te 6 milionów już prezydent
musi
powiedział.
Się
już są, bo w planie transportowym, który ma, tak jak też kolega powiedział, jest bardzo dużo, około 300 milionów, to te 3 miliony zostało znalezione, a ta rezerwa budżetowa, te 3 miliony były wcześniej zaplanowane, także mam nadzieję, że na dniach podpiszemy tą umowę. Firma Budimex, a firma, przypomnę, bardzo, bardzo znana i kompetentna. I myślę, że realizująca bardzo pozytywnie wszystkie swoje inwestycje. W końcu to zrobimy i podpiszemy. I ta inwestycja musi być po prostu zrobiona, bo my na temat Kostrzyńskiej to już tutaj mówimy tyle, że dobrze by było, żebyśmy już te wszystkie decyzje i te dyskusje no, przestali tutaj wprowadzać w czyn, a wprowadzić w czyn właśnie
ktoś
inwestycje.
Ktoś tak wyczuwa, że gdzieś na przełomie kwietnia i maja może być podpisana umowa.
Chcemy, nie chcemy, musimy przygotować więcej. I za chwilę miasto będzie borykało się z kolejnymi podobnymi problemami. O czym będziemy
ale to
mówić.
Jest problem właśnie polityki przede wszystkim organizacyjnej i kadrowej, bo jeśli my właśnie nie będziemy mieli odpowiednich zasobów, a widać po tym raporcie, i to dotyczy praktycznie wszystkich inwestycji tych poważnych, że brak jest odpowiednich ilości zasobów do tego, żeby przygotować inwestycje, nadzorować tą inwestycję, przeprowadzić zamówienia publiczne i rozliczyć projekty. To są w urzędzie, z mojego doświadczenia, Wydział Strategii, Wydział Inwestycji i Referat Zamówień Publicznych, to są najbardziej obciążone w tej chwili komórki organizacyjne, które są niedociążone. Ostatnio też słyszeliśmy o tym, że Krzysiek Podgórny, który był kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych, odszedł z Urzędu Miasta. Dlaczego i jak to jest możliwe właśnie, na pewno też spowoduje dezorganizację i utrudnienia w realizacji w tym roku wszelkiego rodzaju inwestycji.
Okay, Tomasz Owalski.
Mnie martwi w tym wszystkim to, że tutaj szukamy ciągle jakichś przyczyn gdzieś daleko, nie wiadomo skąd, a nikt, jakoś może nie nikt, ale trzeba zauważyć, że miasto się zachowało trochę tak, jak zachowało się jak słupek przy drodze. Stało i czekało, aż ktoś z niego uderzy. Ja odniosłem takie wrażenie, że po prostu za mało działania było, za mało jakby intencji, za mało przygotowania do tej całej inwestycji.
Ja może jeszcze dopowiem.
I wyprzedzania faktów, tak?
Wyprzedzania faktów, no. Jeżeli było wiadomo, że trzeba czekać na decyzję, trzeba było w międzyczasie cały czas coś przygotowywać. Tak zwany plan B, bo wiadomo, że nie zawsze wszystko może wyjść tam tak, jakbyśmy chcieli.
Nie mamy środków dodatkowych dla urzędników, a tutaj musimy płacić środki dodatkowe.
Ja może
warto byłoby zainwestować. O inwestycjach.
Może jeszcze jedną kwestię poruszę, bardzo ważną, bo proszę Państwa,
inwestycjach będziemy mówić też w drugiej
tu
części.
Wszyscy
programu.
Panowie mówią o tym, że jest mało pracowników, że Wydział Inwestycji jest jakby za mało obciążony dużo, tylko za dużo ma pracy. To trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że 2-3 lata temu wszyscy pamiętamy, że inwestycje w Gorzowie wynosiły 30 milionów, teraz 300. Milionów mamy na inwestycje w tym roku, czyli trzeba 10 razy więcej urzędników, prawda? To nie jest takie proste.
Tak liczysz, to tak.
Wziąć, no,
w tym roku inwestycje około 100 milionów złotych.
No to mamy przerwa wiadomości w Radiu Gorzów. Po wiadomościach wrócimy do inwestycji, bo będziemy rozmawiać o czwartym przetargu na DK22, słynną już drogę, więc będziemy o tym rozmawiać. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, a więc polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w wykonaniu gorzowskich radnych, a więc gorzowskie tematy przede wszystkim, których nie brakuje. Dzisiaj w naszym studio Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta oraz Jan Kaczanowski, Gorzów Plus. Witamy po przerwie. Kolejne tematy i kolejne duże pieniądze. I kolejny przetarg. Czwarty już przetarg na Dekad 22. Trzech pozostałych nie udało się rozstrzygnąć. Najtańsza z ofert, przypomnijmy, była bowiem dużo droższa od kwoty, jaką na to zadanie planowało wydać 16 miasto.
Milionów, tak?
Już wszystko za chwileczkę powiem. Magistrat założył, że na modernizację wilotówki na Gdańsk od ronda Sybiraków do granic miasta wyda 56,5 miliona złotych. Tymczasem najtańsza z ofert opiewała na 70 milionów, jeśli chodzi o szczegóły. Droższe były jeszcze, miały jeszcze zawrotniejsze sumy. Nie mamy innego wyjścia, mówi wiceprezydent Gorzowa, pani Agnieszka Surmacz. A panowie, jak uważacie, jest inne wyjście? Miasto może znaleźć jakiś kompromis? Bo kolejny przetarg to jest ryzyko, że za chwilę pojawią się inne cyfry, niekoniecznie mniejsze. Pani prezydent mówi o tym, że przetarg był wykonywany czy ogłoszony w takim dosyć niekorzystnym dla miasta okresie świąteczno-noworocznym, gdzie nie wszystkie firmy pewnie pracowały dokładnie, nie miały czasu na szacowanie tych przetargów, może nie wszyscy chętni się zgłosili. Teraz otwiera się jakby nowa możliwość, ale właśnie jest też i ryzyko. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
No naturalnie to nie jest wina prezydenta ani urzędników, tylko okresu świątecznego. Trudno mi tutaj znowu nie skrytykować, bo to kolejna inwestycja, kolejny przetarg nierozstrzygnięty, kolejna sytuacja, w której nie wiadomo co robić. Nie będę doradzał tutaj w tej sytuacji, ale no to jest kolejna duża różnica jakby między tym, co miasto posiada na inwestycje, a kosztem najniższej oferty.
A dodajmy, że zrezygnowano z części rozbudowanych planów chodników, tak, ścieżek rowerowych.
Tak, zgadza się. I tak jak mówiła prezydent, to skomplikowano jak to systemu ścieżek, system chodników. Nie wiem, co to miałoby znaczyć, ten system chodników.
Trasy piesze po prostu.
Dokładnie. I to jest bliźniacza sytuacja do inwestycji na Kostrzyńskiej, gdzie za 80 milionów mielibyśmy dwa pasy, a teraz będziemy mieli prawie że za 71. I jest to samo. Trzeba było po prostu dobrze, gruntownie przemyśleć pierwszą ofertę i może nie wycofywać się z tego, tak mówię teraz o ulicy Kostrzyńskiej, i zrealizować jak najszybciej. Tym bardziej, że to jest pilna potrzeba, tak? I to jest to przeciąganie w czasie wieczne. To jest taki trochę strach przed podejmowaniem poważnych decyzji, no bo ja inaczej tego nie potrafię nazwać. Jeżeli tu już mam kolejny, czwarty przetarg, może zaraz będzie piąty, to jest strach przed podejmowaniem decyzji. Chyba wyborcy powinni to ocenić w najbliższych wyborach, tak mi się wydaje.
Tu także w grę wchodzą duże pieniądze, jeśli chodzi o dofinansowanie z programów rządowych, więc...
No zgadza się, nie dość, że
trzeba uważać,
że tutaj,
żeby
rząd centralny i tutaj nasze wsparcie w Warszawie pomogło uzyskać duże pieniądze, to i my nie jesteśmy w stanie znowu tego wykorzystać lub jesteśmy w kropce i nie wiemy za bardzo co robić i zastanawiamy się znowu, no to nie mam słów.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
No tak, czas ucieka, ceny rosną, firmy budowlane, na które jest olbrzymi popyt, dyktują warunki, bo taka jest prawda. Firmy doskonale wiedzą, że za 2-3 lata, kiedy skończy się dofinansowanie, kiedy skończą się pieniądze z Unii Europejskiej, to będzie bida. I dlatego teraz no, żyłują wszystkie ceny, żeby mieć za parę lat za co żyć. Tutaj się nie zgodzę z kolegą, że akurat tutaj rząd jakieś pieniądze na S3 dołożył, bo nie dołożył. To są...
Mówimy o TK 22.
Przepraszam. Także jeżeli chodzi o sprawy związane z wycenami, to rzeczywiście my musimy tą drogę zrobić, bo to jest jedna też z kluczowych dróg naszych i mamy przede wszystkim te pieniądze zewnętrzne, o których wspomniałem, które my musimy wykorzystać, i 16 milionów, 14 milionów więcej, które teraz trzeba dać, no to są olbrzymie pieniądze, żeby znaleźć w budżecie, a wydaje mi się, że te pieniądze muszą być znalezione i ta droga musi być wybudowana, bo mówiliśmy przed chwilą o Kostrzyńskiej i to są no tak jakby drogi przyszłościowe związane z funkcjonowaniem naszego Gorzowa.
W mieście powstaje powoli już plan tego, co będzie wykreślone z inwestycji, tak?
No niestety, mamy plan inwestycji i my musimy ten plan po prostu zrewidować tak w taki sposób przejrzeć, żeby no, te pieniądze znaleźć, bo ja uważam, że ta inwestycja musi być zrobiona i absolutnie wydaje mi się, że wszyscy radni też, jeżeli trzeba będzie robić jakieś poszczególne tutaj przesunięcia w działach, no to trzeba te pieniądze zrobić, póki są
to
pieniądze,
będą jednak trudne decyzje.
Na pewno, to będą decyzje, ale tą drogę po prostu trzeba zrobić, bo widzimy, jaka jest sytuacja transportowa drogowa w Gorzowie i te wszystkie wylotowe drogi niestety muszą być zrobione. To jest analogiczna droga do Kostrzyńskiej, także wydaje mi się, że my musimy...
Analogiczna sytuacja, tylko że jeszcze droższa, jeśli chodzi o konsekwencje. Przetarg ma być ogłoszony na przełomie lutego i marca. Marcin Kazimierczak.
Miasto stoi, można powiedzieć, pod ścianą taką i jesteśmy w szachu faktycznie ze względu na rosnące ceny zarówno usług, jak i materiałów budowlanych. Widać, że ten proces wyceny poszczególnych inwestycji nie nadąża tak naprawdę w ogóle za rynkiem. I można powiedzieć, szacowanie wartości zamówienia, które musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy przed udzieleniem zamówienia, widać, że powinno się to robić od razu, w tej chwili z pewnym naddatkiem, po to właśnie, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji powtarzania przetargu, bo nas to kosztuje o 10, 15, nawet 20% więcej.
Przypomina mi się historia z Filharmonią Gorzowską. To był podobny okres takiej prosperity, gdzie ta cena rosła bardzo szybko. Radni, kiedy podejmowali decyzję o Filharmonii...
60 na 134.
Natomiast to jest bardzo analogiczna sytuacja. A potem był kryzys, prawda?
Tak.
Szanowni Państwo, tylko chciałbym wrócić ponownie do tego tematu organizacji urzędu i zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników,
po to, żeby można było...
Tak, de facto tam, ponieważ jeśli pracownicy muszą powtarzać te same czynności przy udzielaniu zamówienia, przy szacowaniu wartości zamówienia, to nas to również miasto kosztuje.
Czyli warto zainwestować w urzędników, tak? Bo miasto szuka, no, ale kwoty, jakie proponują, zdaje się, nie przyciągają uwagi.
No ja już szacuję, że w wyniku tych powtórnych zamówień i coraz wyższych cen, my prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić za to około 50 milionów więcej z naszego budżetu, tak? Natomiast gdyby wydać nawet 3 miliony na wyższe pensje dla pracowników, zatrudnić odpowiednią ilość również pracowników po to właśnie, żeby oni nie byli przeciążeni, żeby oni mieli czas na wykonanie wszystkich tych czynności, które muszą wykonać proceduralnie, to my byśmy na tym na pewno zdecydowanie więcej korzyści nawet mieli.
Skorzystalibyśmy zapewne, chodzi o tempo, tak? Ale no, miasto nie ma możliwości zatrzymania cen, jeśli chodzi o produkty czy wykonywanie usług.
No ale to jest niewątpliwie, to właśnie ten wynik audytu, ponownie do tego wrócę, że tam są wskazane jednoznacznie, że pracownik, który przygotowywał inwestycje, odpowiadał za nadzór nad tą inwestycją, po prostu nie miał na to czasu. Dlatego tam o co najmniej 2-3 tygodnie nastąpił pewien poślizg. Później właśnie pracownik, który w referacie zamówień publicznych musiał również przygotować CIFS, uczestniczyć w komisjach przetargowych, również innych przetargów, bo to nie jest tak, że pracownik wykonuje, jest przyporządkowany tylko i wyłącznie do jednego postępowania. To wszystko ma znaczenie. To wszystko zaczyna się od organizacji urzędu.
Jan Kaczanowski, Gorzów Plus.
Ja w tym studium wyrażałem swoją opinię w tym temacie niejednokrotnie i ją powtórzę. Samorządy, wiem to z własnego doświadczenia, już troszeczkę kilka lat w tych samorządach człowiek funkcjonuje, ale samorządy nie tylko w Gorzowie, ale i w skali całego kraju popełniają jeden zasadniczy błąd, dlatego że w gro wszystkich inwestycji kumulują na ostatnie dwa lata danej po prostu kadencji. I dzisiaj mamy skutki tego wszystkiego, Proszę?
Programowania również środków zewnętrznych.
To... Nie tylko, dlatego że mniejsze inwestycje na przykład w wielu samorządach, w tym także i w Gorzowie, można było już realizować w 2015 roku i taka jest absolutnie prawda. I kto o tym po prostu nie wie, to dzisiaj na pewno musi dać sobie określoną odpowiedź. Jeśli na przykład dana inwestycja była szacowana, jej koszt w 2015 roku na przykład na 10 milionów, to dzisiaj ten koszt tej danej, tej samej inwestycji to jest nie mniej, nie więcej, tylko 13-14 milionów. A więc koszty określonych inwestycji, wszystkich inwestycji poszły do góry o minimum 30%. A skąd to się bierze? Dlatego, że po pierwsze brakuje rąk do pracy, brakuje naprawdę fachowców. Jeśli w mieście Gorzowie mamy 2% bezrobocia, to jeżeli tak de facto bezrobocia absolutnie nie ma. Chcę również powiedzieć, że mam takie dane, że w mieście Gorzowie pracuje około 10 tysięcy pracowników z Ukrainy. My zróbmy wszystko, żeby stwarzać dla nich jak najlepsze warunki, dlatego że jeśli oni jeszcze by poszli na zachód po prostu dali, to będzie rzeczywiście bardzo, to bardzo ciężko.
Czyli można było rozpocząć szybciej tę inwestycję, tak? A nie zapinać pasa i czekać?
Absolutnie tak. Według mnie absolutnie w ten sposób należało postępować. Budżet miasta, jeśli mówimy tutaj o tym odcinku 22, budżet miasta nie jest studium po prostu bez dna. My oczywiście możemy poszukać 3, 4, 5, 6 milionów złotych, ale nie jesteśmy w stanie szukać kilkadziesiąt milionów.
Na razie kilkanaście. To co ma zrobić miasto? Myśli pan, że powinniśmy zrezygnować?
Nie było innego według mnie wyjścia, tylko i wyłącznie rozpocząć procedurę odnośnie nowego przetargu i według mnie tutaj jest słuszna decyzja, dlatego że skąd wziąć 15 milionów złotych, to niechaj mi koledzy radni by, że tak powiem, tutaj wskazali.
A co
tak,
jeśli będą propozycje droższe za chwilę w kolejnym
trudno, przetargu? To wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. No już nie gdybajmy, dlatego że rzeczywiście jest wiele tematów bardzo trudnych.
Tak, ale miasto musi taki scenariusz też wziąć.
I powtórzę raz jeszcze. O wszystkim decydują ludzie. Na każdym odcinku pracy trzeba absolutnie stawiać na fachowców. Nie patrzeć na to, skąd kto jest, jakie ma poglądy polityczne, to nie ma żadnego absolutnie po prostu znaczenia. Albo ktoś jest dobry, albo jest fachowcem i na takich ludzi absolutnie trzeba stawiać. No niech ktoś sobie wyobrazi, żeby w tym studio czy na stadionie żużlowym mecze żużlowe prowadził inny fachowiec, jak tutaj obecny kolega radny Rutkowski. No przecież to by było
jeszcze,
po prostu...
jeszcze nie radny, ale proszę mi tego nie Kolega,
w tym stuleciu pan nie planuje, nie. Ale z optymizmem patrzę w przyszłość, dlatego że tacy rozsądni byli ludzie się tam również przydali. Kolega redaktor Rutkowski. Mówię to...
A ja jestem w stanie sobie wyobrazić, bo nie ma ludzi niezastąpionych.
To już takie jest wyświechtane powiedzenie.
Ale do tematu, tak mówić. To pół żartem, pół serio.
Są, panie redaktorze, fakty. No przecież nie można, to jest tak samo jak i w służbie zdrowia, nie można na pielęgniarkę powoływać kogoś nieprzygotowanej. Przykładów możemy, powiem, mnożyć.
Ale jak przyciągać? Bo tutaj pan Kazimierczak mówił o tym, że można po prostu dofinansować.
Panie redaktorze, innego wyjścia. Jak tylko i wyłącznie musi być przebitka finansowa. Absolutnie tak. Jakie jest inne wyjście? Tylko tak.
Proszę. No w zasadzie wszyscy o tym samym mówimy, prawda? Że mało jest rąk do pracy, a za dużo trzeba płacić wykonawcom. Ale ja jeszcze o jednej inwestycji chciałam powiedzieć, mianowicie o tym, że my najprawdopodobniej zrezygnujemy znowu z następnej inwestycji drogowej, czyli Kazimierza Wielkiego.
Zdaje się, że decyzja już zapadła.
Która była między innymi w programie mojego klubu radnych Platformy Obywatelskiej i ubolewam strasznie nad tym, bo tutaj właśnie miasto miało w budżecie 5 milionów, a mieliśmy dostać dofinansowanie ponad 3 miliony. Niestety dofinansowania nie dostaliśmy. Państwo zrezygnowało w zasadzie ze schetynówek, bo obcięło cały budżet inwestycyjny na cały kraj. I szkoda, że następna inwestycja drogowa nam ucieka.
A teraz o innej inwestycji chciałem porozmawiać, bo mówimy o dużych pieniądzach, mówimy o milionach, a dyskusja o 200 tysięcy, podjęcie decyzji, żeby przekazać 200 tysięcy na szkołę, okazuje się, jest bardzo problematyczną dyskusją, prawda? Kiedy mówimy o tym, że miliony gdzieś tam gubimy po drodze, jeśli mogę użyć takiego słowa. 200 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku SP1 przeznaczyli gorzowscy radni. No, według wielu naszych słuchaczy to efekt po prostu medialnego szumu, który się pojawił, bo rodzice także prosili nas o interwencję. Jak panowie to oceniacie?
Jeśli...
Momencik, dobrze, dajmy głos też innym gościom. Tomasz Rafalski, za chwileczkę do pana wrócimy, bo ostatnio kończył pan wypowiedź.
No bardzo zasmucające jest, że w ogóle my o tym rozmawiamy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Porównać te sumy, o których mówimy, prawda?
No oczywiście, przecież to jest kropla, tak jakby w morzu, tak? To jest mało niby znacząca suma, ale jakże ważna dla rodziców, dzieci, które tam się uczą. To jest po prostu smutne, że można było doprowadzić do takiej sytuacji, że zostało to tak bardzo zaniedbane. Tak? Mhm. Też zgadzam się z tym, że chyba ta sytuacja, gdyby nie ten szum medialny, gdyby nie to, że rodzice tak mocno interweniowali i poszukiwali pomocy i u dziennikarzy, i u radnych i zrobiło się tak naprawdę gorąco, nie wiem, czy ktoś by zajął się tą sprawą i tutaj też swoje pretensje kieruję w kierunku magistratu, który tak jakby trochę zapomniał o tych takich zwykłych ludziach, tak? O uczniach, dzieciach, rodzicach.
Ale magistrat mówi, ta niepamięć to trwa już od dziesiątków lat, tak? To są lata zaniedbań.
No, to są lata zaniedbań, no ale no, to oczywiście możemy tu rzucić na poprzednią ekipę.
Trudno odrobić to jakby w ciągu kilku lat.
Zgadza się, ale jeżeli było wiadomo, że to są lata zaniedbań, to można było systemowo jakby remontować, systemowo naprawiać, a nie teraz trzeba wyłożyć jednorazowo olbrzymią kwotę, bo to mimo wszystko nagle 200 tysięcy to nie jest mało pieniędzy, w stosunku do tych inwestycji może komunikacyjnych, tak, ale samo w sobie to 200 tysięcy to nie jest mało pieniędzy i teraz trzeba nagle wyłożyć. Można było może to robić etapami różnymi, tak, zaczynając wiele lat wcześniej. Ja tutaj nie zrzucam jakby winy na obecnego prezydenta. No tak to niestety jest, że zawsze są jakieś zaniedbania, tak? Nie wszystko można jakby kontrolować, ale szkoda, że akurat w przypadku szkoły to się stało, tak?
Jan Kaczanowski, jak dochodziło do tych zaniedbań?
Pan redaktor bardzo słusznie zauważył, że jest w tym temacie się zrodził szum medialny, według mnie i dobrze, ale nie tylko szum medialny, dlatego że byli tacy radni, już nie będę wymieniał swojej osoby, którzy między innymi również na ten temat mieli swoje propozycje do pana prezydenta, by ewentualnie ująć w budżecie 2017 czy 2018 roku. Nie chciałbym usprawiedliwiać, tylko fakty są następujące. A też to pamiętam. Ja przywołam tutaj kolegę radnego Jurka Sobolewskiego, że były po prostu takie lata. Znowu, przepraszam, aspekt
proszę
historyczny.
Proszę o zwięzłą, dobrze?
Dobrze, już zwięzły, no, ale nie będę taki zwięzły jak pan, czyli nie jestem aż tak... tak.
Były skotliwe.
Sytuacja jest następująca. Tylko w ostatnich 3 latach na remonty w obiektach oświatowych wyasygnowaliśmy, wydaliśmy przeszło 12 milionów.
To były termomodernizacje i tak dalej.
Ale nie tylko. Były takie niestety po prostu lata i są tutaj ogromne zaniedbania, że rocznie wydawano na remonty około 100-200 tysięcy złotych. I stąd po prostu mamy taką zapaść. I szkoła podstawowa numer 1 absolutnie tego zdecydowanie potrzebuje. No, w roku bieżącym ma być robione termomodernizacja
LO4.
I tutaj przedszkola też numer 18, przedszkola numer 6. Takich zadań w oświacie zaplanowanych do remontu jest 20, dokładnie 25. Muszą się znaleźć środki oprócz tych 200 tysięcy, również po określonych interwencjach, nie wspomnę również mojej osoby, znalazły się środki finansowe, chyba około 150 tysięcy dodatkowe na pilne remonty w tejże szkole podstawowej numer 1.
Do końca
po prostu tego roku. A na te 200 tysięcy, już kończę, panie redaktorze, te 200 tysięcy to jest na wykonanie dokumentacji, tak, żeby zrobić kompleksową remont szkoły podstawowej numer 1. Koniec, kropka.
Kolega Janek wymienił wszystkie inwestycje, jakie czekają nas w oświacie. To są dosyć spore kwoty i my tutaj cały czas dbamy, bo ta tkanka, jeżeli chodzi o infrastrukturę edukacyjną naszą, jest zaniedbana, jest w opłakanym stanie, to nie ulega wątpliwości, ale rzeczywiście generalnie co roku dużo pieniędzy idzie na renowację szkół. Dodam, że mogło iść więcej, gdyby nie również między innymi reforma oświaty, bo to nas również milion złotych kosztuje, to można by było spokojnie wyremontować za te pieniądze też dodatkowe jakieś szkoły. Jeżeli chodzi o jedynkę, to my od dłuższego czasu również z panem prezydentem rozmawialiśmy i ja przypomnę, że przecież w tym roku w budżecie naszym postulatem było właśnie zapisanie pieniędzy na remont jedynki, z czego została zapisana część na wykonanie elewacji, na wykonanie, żeby po prostu woda nie dostawała się.
Na
wykonanie rynien. Te pieniądze są, były zapisane w budżecie naszym i w budżecie ogólnym, który zatwierdziliśmy w grudniu. Także my znaliśmy, jaki jest stan zaniedbania, jeżeli chodzi o pracę w szkole podstawowej numer 1. I dobrze się stało, że rzeczywiście z tych pieniędzy, o których wcześniej powiedziałem, bo te pieniądze się wzięły z tego, że my zrezygnowaliśmy z Kostrzyńskiej, z Kazimierza Wielkiego i ostatniej sesji z tych pieniędzy, te 200 tysięcy między innymi pójdzie na tą dokumentację. I dobrze się stało, że wydaje mi się, że dobrze, że tylko na dokumentacji i potem będzie całościowo ta szkoła zrobiona. Nie właśnie jakieś tam łatanie takie, żeby tylko tam woda nie leciała, ale jeżeli będzie już porządny projekt, to mam nadzieję, że będzie również porządnie wykonana cała odnowa, odbudowa szkoły.
Marcin Kazimierczak, Godziela Miasta.
Znaczy tutaj dwa aspekty poruszę. Raz, że kolega Grzesiek Musiałowicz również składał wniosek w ramach wniosków do budżetu.
Taki wniosek też Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, natomiast on nie został w projekcie budżetu przyjęty, więc jakby, jakby te działania były przez radnych dostrzeżone, zgłaszane do prezydenta, natomiast one nie zostały uwzględnione. W tej chwili można powiedzieć, że próbuje się ratować trochę sytuację i to, no, ale dobrze, to dobrze, że się znalazło. Okej. Okay. Natomiast moim zdaniem brakuje całościowego, planowego działania, jeśli chodzi w ogóle o całą tkankę edukacji.
Czyli powinien być plan szkoła po szkole, tak?
Powinien. No, pamiętajmy, że mamy sytuację ze szkołą muzyczną, która jest w fatalnym stanie. Mamy szkołę właśnie podstawową numer 1. Podejrzewam, że tych inwestycji, które są niezbędne do wykonania, jest całkiem mnóstwo. Natomiast one powinny przyjąć plan takich, można powiedzieć, na działań systemowych.
Na wzór Toptusia, tak? Jeśli chodzi o chodniki.
No, tak, to powinien być.
Nasz muzyczny nie dostaliśmy dofinansowania, kolega niech doda, bo miał być na kwartał robiony.
No, dobrze, ale powinien być program operacyjny, który powinien systemowe zmiany, nakłady odtworzeniowe powinny być takie.
Żeby był realizowany konsekwentnie i to wszystko.
Ale czy na przykład, czy my mamy w takim planie faktycznie ujęte, co powinno zostać zrealizowane w oświacie w ciągu najbliższych 5 lat, typu przenoszenie szkoły zespołu szkół mistrzostwa sportowego do budowlanki, gdzie, kiedy, bo my tak naprawdę w tej chwili nie mamy. Ale to powinno zostać ujęte w planie, ten plan powinien zostać przyjęty przez radnych Rady Miasta i sukcesywnie po prostu realizowany przez prezydenta. Takie jest moje zdanie.
Na przykładzie tej sytuacji widać, że brak nam systemowego myślenia, systemowego działania, bo my czekamy, aż w końcu nam dach zwali się na głowę i dopiero wtedy zaczynamy coś robić.
A tak
powinno być. To powinno Kaszenie być dbanie, o, dbanie on o jakby o swój majątek, tak? Nie wtedy, kiedy on już jest na skraju jakby wytrzymałości, tylko być regularnie za mniejsze pieniądze na przestrzeni lat zaplanowane powinny być remonty poszczególnych szkół częściowe i w taki sposób dochodziliśmy do tego, że wszystkie szkoły byłyby, ja mówię tu jest przykład szkół, ale tak naprawdę odnosi się to do wszystkiego, odnosi się do całości.
Sekretarz miasta mówił o tym, proszę zobaczyć, w jakich warunkach pracują urzędnicy. Szkoła Przydąbrowskiego jest idealna.
Że mam wrażenie, że brak tutaj systemowości.
Ja myślę, że problemem, tak asumując to wszystko, przepraszam, że sobie pozwalam na takie sformułowanie, to w Gorzowie, nie tylko w Gorzowie, może być następujący problem. Nie tylko brak środków finansowych, ale będzie przede wszystkim brak wykonawców. I ja o ten element się boję. W każdym aspekcie to widać. Po prostu to już widać.
To jest dobre podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji, za którą bardzo dziękuję gorzowskim radnym. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i życzę miłego weekendu.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Marcin Kazimierczak, Ludzie dla Miasta. Dziękuję
bardzo. Pozdrawiam Państwa.
Jan Kaczanowski, Gorzów Plus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Daniel Rutkowski, udanej soboty. Udanego weekendu.
Żeby się zdecydował.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.